Nie wiem dlaczego, zawsze mnie tam ciągnęło do tego miejsca. Mnie się ono zawsze wydawało takie urocze. Bez względu na to, jakie tam przychodziło historyczne dzieje, no to było po prostu urocze.
Jak to się stało, że pan żony tam zawiózł do tych Turkowic?
Ja sam nie pamiętam nawet, kiedy to się zaczęło.
Ja dokładnie nie pamiętam, ale dosyć dawno. No już byliśmy małżeństwem ileś tam lat i on mówi, muszę ci pokazać, gdzie mieszkałem. I tam mnie zawiózł do tych Turkowic. Popatrzyłam i ja mówię, no ładnie, ale nic mnie tam nie zachwyciło tak bardzo. Tam nic takiego ciekawego nie było. Dopiero potem, jak on zaczął drążyć to wszystko i zbierać te materiały, te historie, które się tam zdarzyły, to ja też, znaczy nie angażowałam się w to bezpośrednio, bo nie byłam na to przygotowana. No ale słuchałam tego ciągle, tak jak pan dzisiaj tu słucha. I wracamy tam często. Jest to tak, jakbyśmy wracali do jakiejś, kurczę, żebym nie przesadziła, świątyni, nie świątyni, ale jest to dla nas takie ważne miejsce.
Coś magicznego trochę. Rodzice mieszkali w Zawalowie, takiej miejscowości, to jest tam gdzieś między Chrubieszowem a Zamościem. Zawsze ojciec tam pracował i mama w szkole, ale to mnie nie było na świecie. Urodziłem się w 51 w Chrubieszowie. Dopiero wtedy przenieśliśmy się do tych Turkowic. A to jakby nie była wieś, no to było coś innego, no nie wiem jak to nazwać, no. Bo to jest oddalone od wioski około 1,5 kilometra. Turkowice zakład. Tak po prostu to nazwano i może zakład dla sierot, może tak to było nazywane wcześniej. I była to jednak taka enklawa jakaś.
Ale czy rodzice tu przyszli, bo praca na nich czekała?
Związane raczej z pracą. No bo przecież ojciec tam pracował jako zaopatrzeniowiec w tym domu. Dziecka, no to był tam dziecka państwowy. Więc tak, z wioski Turkowice wjeżdża się mniej więcej w miejscu, w którym w tej chwili stoi cerkiewka. Ona stoi naprzeciwko pomnika, który tam ufundowali prawosławni, bo w tym miejscu kiedyś chyba stała cerkiew pięciokopułowa. No i ona została rozebrana, nie pamiętam w tym roku, ale przez chyba władze polskie. Ten budynek, tam gdzie teraz jest ta cerkiewka, w moich czasach, mojego dzieciństwa, różnie to nazywali, że tam był dom ludowy czy coś takiego. Tam nic takiego ja nie pamiętam, żeby tam coś było. Po prostu był zaniedbany taki magazyn. Określany był jako potwajka, nie wiem dlaczego. Aha, jeszcze inną nazwę miał, czajnia. Ten budynek najprawdopodobniej został wybudowany w momencie, kiedy przyjechał car Mikołaj II do Turkowic. I to dla niego jakby było takie lokum. No i w tej chwili tam, gdzie była tak zwana ta czajnia, z tyłu jak gdyby jest postawiona nowa cerkiew z taką złoconą kopułą. Kiedyś trafiłem na moment, kiedy te siostry śpiewały i jest to jedyna cerkiew, której jest śpiew tak zwany bizantyjski. Trzeba być o 17 godzinie, bo one wtedy właśnie śpiewają. To jest taki charakterystyczny, ale przejmujący dosyć śpiew. Niegłośny, bardzo delikatny. Turkowicach w tym zakładzie chodziłem do szkoły podstawowej do pierwszej klasy tylko. Tam mój brat chodził, no i ja potem. To była i jest do dziś szkoła podstawowa, tam murowana. Pamiętam nauczyciela, Pokrywka się nazywał. Mieszkał przy szkole, miał syna Wojtka, a Wojtek do dzisiaj mieszka w takiej miejscowości Bircze. On też to jest weterynarium, był związany, nie wiem czy był lekarzem, czy technikiem weterynarii.
No bo pan jest lekarzem weterynarii.
No od 1977 roku. To gdzieś tam przyszło później całkiem, już, ja wiem, w liceum pewnie. Zawsze mieliśmy jakieś zwierzęca w domu, było gospodarstwo. Potem jak już przenieśliśmy się do innej miejscowości, to by było gospodarstwo rolne. Były konie, były krówki, świnki, tak, no normalnie, jak ja w gospodarstwie. Pamiętam też takiego księdza o nazwisku Kot, który uczył religii i miał takiego, nie wiem czy to był sokół czy isz, taki z kołyską tak zwaną, motocykl. I on nas czasami woził tym motocyklem. Po lewej stronie było takie boisko skromne, lipy rosły. Były dwa domy drewniane. Ja mieszkałem w tym domu po lewej. One stały przed rzeką Huczwą. Z tyłu był taki lasek olszynowy na jakieś 100-150 metrów. To był dom bez prądu, bez niczego. Jeszcze przy lampie naftowej odrabiałem pierwsze lekcje. To był cały rytuał. Zapalanie tej lampy, zapach nafty, przycinanie tego knota, czyszczenie tego szkiełka. Przyjemnie to wspominam mimo wszystko. W tym samym domku drewnianym połowa była mieszkalna, połowa była dla krówek. Dwie krowy mieliśmy czerwone, bo tam dużo było miejsca na pasienie, bo tam dookoła były pastwiska nad Huczwą.
I pan pasał krowy?
Niechętnie. Może byłem jeszcze za mały, nie wiem. Spadało to na brata, bo był 6 lat starszy. I ta Huczwa, kiedyś to była rzeczka fajna. Nie była uregulowana tak jak teraz, bo teraz to się zrobił kanał. I była tak zwana tama, czyli takie wypłycenie zrobione jakiegoś betonu czy coś takiego. Także ta woda była tam płytka i tam jako dzieci mogliśmy się tam chlapać wtedy. Wtedy była czyściutka woda, jakieś zarośla, krzewy na brzegu. I tam całe grupy dzieciaków się kąpały. Po drugiej stronie Huczwy były rozległe łąki i tam były torfowiska. Pamiętam, jak tam kopali torf. Nie układali w takie kostki. Służył na opał kiedyś. Można było też zobaczyć takie wzgórze, to były grody czerwieńskie. Tam zresztą były kopaliska, były prowadzone przez archeologów. Tam ciekawe rzeczy podobno odkryto. Pamiętam, że tam chodziliśmy nawet. No to było we 2 kilometry za rzeką. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że jedynym środkiem lokomocji była kolejka wąskotorowa. Tam w tej chwili nie ma śladu z tych szyn, ale jeszcze jakby fragmenty nasypu chyba są. I to była jedyna możliwość dotarcia na przykład do Chrubieszowa, czy też w drugim kierunku, z Turkowic. Innego tam transportu osobowego nie było. Pamiętam tą ciuchcię jako dziecko. To tak jak mniej więcej ogląda pan filmy na Dzikim Zachodzie, to tak to wyglądało. Była taka budka, to jako dworzec. To było od nas, od domu, znaczy od zakładu w ogóle, bo to na wprost tak było. 400 metrów do 500 góra. Dochodziło się do tego przystanku takiego. Jeden obraz taki, jak przyjechało kino objazdowe. To się odbywało w dużej sali, tego monastyru prawosławnego, z którego nie wiem, co tam zrobiono, właściwie nie wiem, czy to była świetlica, nie świetlica, coś takiego. Ten budynek stoi tam, bo on jest charakterystyczny, z takim portalem jakby w oddali. Tam to kino przyjechało. Był to na pewno film typu Serce i szpada, bo tyle zapamiętałem. Prawdziwo kolorowy zresztą.
Ale kto poszedł na ten seans?
No myślę, że wszyscy poszli, bo to było wydarzenie przecież, nie? Naprzeciwko mojego domu, jakieś 150 metrów, stał kościółek drewniany, który przechodził pewnie tam różne dzieje, bo raz był kościołem, raz cerkwią, zależnie od czasów. Ten kościółek stał wśród takich dębów starych. Pamiętam zawsze bójki bocianów, bo tam zawsze przylatywały bociany. W to samo miejsce, tam było dużo gniazd bocianich. Pamiętam jako dziecko, że w tym kościółku były sowy. Jak się przychodziło koło tego kościółka wieczorem, to słychać było, jak syczą, nie? To już opowiadań wiem, tylko że mój brat z kolegą podkradali tam jajka sową, ale nie wiem, czy to prawda. Idąc w kierunku kościółka, po lewej stronie mijał się cmentarzyk naprzeciwko mojego domu. Jako dziecko przecież nie wiedziałem, co to za cmentarz. Nikt mi nie przypominał sobie w ogóle, żeby ktokolwiek na ten temat coś mówił. To były takie mogiły porośnięte trawą, ale ustawione podobnie, jak wyglądają cmentarze wojskowe. Jako dzieci, to myśmy tam na Wszystkich Świętych chodzili, paliliśmy tam świeczki na tych mogiłkach. Wtedy chyba, nie wiem, znieczy pewnie nie było nawet, tylko świeczki.
Pani jest historykiem z wykształcenia. Czy kiedykolwiek pani słyszała gdzieś o miejscowości Turkowice?
Nigdy nie słyszałam. To ja się takiej historii uczyłam, że lepiej nie mówić, bo ta historia nie była prawdziwa. Ja się uczyłam za komuny, z Maszkina. To jest Rosjanin, który napisał nam historię, której musieliśmy się uczyć i zdawać egzaminy. To było po prostu wypranie mózgu takim młodym ludziom. To gdzie tam o Turkowicach była mowa? Nie. Ale dzięki Bogu rodziców miałam normalnych i wszystko mi wyprostowali. I potem zaczęłam sama główkować, jak to naprawdę jest. Dopiero zostałam prawdziwym historykiem, ale już przestałam uczyć historii.
A to pani uczyła historii w szkole?
Tak, w Lublinie. Bo mam coś w sobie takiego, że może na tej lekcji historii powiedziałabym coś, czego nie powinnam powiedzieć. A nie chciałam, żeby mnie ścigali, zwalniali czy tam coś. Jak to mówię, to mi głowę ściska. Tak się tym denerwuję, bo ja w Lublinie, jak pracowałam w szkole i musiałam to wszystko mówić, tam długo nie uczyłam, bo musiałam się przeprowadzić do Łańcuta. To jak ja tym dzieciakom mówiłam to, co w książce piszę, to mi się niedobrze robiło. To nie była moja bajka. A tutaj jak się sprowadziłam, to już nie, bo dzieci były małe, a potem się zainteresowałam biznesem niepotrzebnie, ale tak sobie upatrzyłam. Powiedziałam, że nie będę kłamać.
Czyli ta historia do pani wróciła już w Turkowicach, tak?
W Turkowicach.
Do 8 roku życia mieszkałem w Turkowicach. Potem przenieśliśmy się do takiej miejscowości Wiszniów w powiecie chrubieszowskim. może 20 parę kilometrów od Hrubieszowa. Tam, gdzie są pochowani moi rodzice.
A pamięta pan, jak pan opuszczał Turkowice? Nie szkoda panu było?
Pewnie szkoda, bo jak człowiek przeniesiony jest w zupełnie inne miejsce, to no, nie czuje się najlepiej. Dziecko szczególnie. Początek był trudny samą, bo w trudnych warunkach mieszkaliśmy i no wiadomo, że trzeba się zasymilować z nowymi kolegami.
A nie tęsknił pan wtedy za Turkowicami?
Nie, to nie tak, że ja myślałem o tym ciągle i tak dalej. Przenieśliśmy się do domu drewnianego, który właściwie sam ojciec budował. On nie był nawet jeszcze wykończony do zamieszkania. Też jeszcze światła nie było. Chodziłem do takiej szkoły w Wiśniowie. Drewniany budyneczek. Jej korzenie sięgają pewnie początek XX, może jeszcze dalej. Wiem, że jeszcze moja mama tam chodziła do tej szkoły, więc musiała być dosyć stara. Znaczy jest. Tylko, że też zaniedbana. I później, po wielu latach, jako dorosły już człowiek, wróciłem do Turkowic, to znaczy w tym sensie, że pojechałem zobaczyć. No i to zrobiło na mnie smutne wrażenie. Jak tam pojechałem i zobaczyłem tą dewastację. No bo to dla mnie była dewastacja. Pustka. To, co wydawało mi się bardzo ważne.
Tak jakby coś pan utracił pewnie.
Tak jest, dokładnie. Tak to czuję. Po pierwsze, z kościółka nie ma śladu, bo go rozebrano, przeniesiono go do innej miejscowości. Z tym, że on już nie wygląda tak, jak wyglądał, to zupełnie coś innego powstało. Ktoś to po prostu, no nie wiem, jak to nazwać, ale...
Zmodernizował.
Tak, zmodernizował. A był naprawdę ciekawy. Nie było tych domów drewnianych, w jednym z nich mieszkaliśmy my. Rozebrane zostały chyba i tam boisko powstało. Chyba dla tej szkoły rolniczej już w późniejszych latach. Tam powstały w międzyczasie dwa bloki. Jeden to był blok internatu, a drugi blok to był blok mieszkalny. Zupełnie nie pasujący do tych obiektów, które tam były. Teraz jak byłem, to wygląda to jeszcze gorzej, bo tam w tym budynku chyba po internacie jest dom pomocy czy coś takiego. A tam, gdzie stały te drewniane domy, tam w tej chwili to jest ogrodzone takim brzydkim płotem i tam prawdopodobnie pan, który zajmuje się tym domem pomocy, trzyma jakieś konie.
Chrześcijaństwo jest religią miłości i przebaczenia. I dlatego jesteśmy dalecy...
Idąc w kierunku kościółka, po lewej stronie mijał się cmentarzyk. I z tego cmentarzyka potem nie było śladu. Właściwie to mój tak idea fix, to jest właśnie ten cmentarz. Właściwie chodziło mi zawsze o odkrycie, co to był za cmentarz, bo ja tam z różnych źródeł dowiedziałem się, że w 1916 roku w czasie I wojny tam stacjonowali Austriacy i otworzyli tam szpital. Więc skoro był szpital, więc pewnie żołnierze też umierali. A jeszcze taką historię słyszałem, kiedyś spotkałem panią w Turkowicach w tym zakładzie, mieszkającą w tym bloku. Ona między innymi napisała jakąś książkę na temat Turkowic. I ona mi opowiedziała historię, nie wiem na ile to jest prawdą, że podczas II wojny światowej tam stacjonowali żołnierze niemieccy z tym, że pochodzenia austriackiego prawdopodobnie. Komendantem nam chyba był człowiek pochodzenia austriackiego, bo tak przynajmniej powiedziała mi kiedyś 105-letnia siostra, ale to inny
wątek.
Inny wątek, tak. I właśnie ona mi powiedziała, że podobno był taki przypadek, że w czasie II wojny światowej, jak oni tam stacjonowali w tych Turkowicach, jeden z żołnierzy rozpoznał grób swojego ojca, który brał udział w I wojnie światowej. Nie wiem, na ile to jest prawdą. Nie wiem, jak mógł wyglądać wtedy ten cmentarz, prawda? Bo to zupełnie inaczej wygląda za moich czasów, inaczej w czasach wojny. Być może, że tam były jakieś jeszcze krzyże, może coś, nie wiem. No i stąd moje takie zainteresowanie tym. Napisałem do tego konsula austriackiego w Lublinie.
On mi dał... Honorowego.
Tak. Ten pan Majszek, mam taką odpowiedź od niego, podziękował za informację, powiedział, że zainteresuje austriacki Czarny Krzyż, a potem tam wymieniał różne cmentarze z tamtych czasów, że jest bardzo dużo takich cmentarzy.
No ale co, nie można zrobić ekshumacji i sprawdzić, czy jest tam cmentarzysko?
Ale to nie jest takie proste, ekshumacje. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, czy teraz jest własnością dany teren.
To jest miejsce prywatne w tej chwili, tam, gdzie ten cmentarz był, czy to jest...
Właśnie. Na pewno nie było prywatne. Ja nie wiem, co ten człowiek, który prowadzi ten dom pomocy, co on kupił, ile. Ale wygląda na to, że tam sporo tego terenu mógł wykupić, ponieważ tam, tak jak mówiłem, za tym blokiem w kierunku rzeki i mniej więcej tak jak te domy były, mój i ten następny, to wygląda na to, że to jest chyba też wykupione. Czyli na jego terenie może być teraz ten cmentarz, na jego prywatnym terenie. Także może być całkiem późno. Ja już jak gdyby odpuściłem po prostu w pewnym momencie.
Ale w pamięci został.
No pamięci tak, w pamięci został. Jak można było coś takiego zdewastować, nie upamiętnić jakoś, nawet nie dociekać, kto tam jest pochowany, prawda? To jest takie dla mnie niezrozumiałe, no. Żeby go namierzyć, że tak powiem. Właśnie ten cmentarz. Byłem w archiwum sióstr służebniczek, które prowadziły tam dom sierot w czasie wojny. I udało mi się znaleźć taką mapkę z 1951 roku. Bardzo dokładna mapka. Tu robiłem zdjęcie. Jest jeszcze palec siostry, która archiwum się opiekowała.
Marty Komborska.
Tak, Marta Komborska. I dlatego strasznie byłem zadowolony, jak znalazłem tą mapkę. Bardzo cenna rzecz. Bardzo cenna dla mnie. Mogłem mniej więcej się zorientować, gdzie był cmentarzyk. Ten człowiek, który tą mapkę narysował z taką dokładnością, zaznaczył jakiegoś szewca, pocztę i tak dalej, był wychowankiem tego domu sierot. Tu zresztą mam taki opis. Nazywał się Zdzisław Izmajłowicz. Mogę tu ewentualnie przeczytać, bo to ciekawe jest. Z całą swoją rodziną w roku 40 został wywieziony z wileńskich Kresów Wschodnich na Syberię. Przeżył tragedię syłki syberyjskiej w bezkresnej tajdze i w dorzeczu rzeki Ob. Matka jego zmarła w Tobolsku, ojciec zginął w łagrze sowieckim. Śmierć na Syberii poniesie też trzej jego bracia, Tadeusz, Witold i Henryk. Pan Zdziszał wraz z dwójką rodzeństwa, Waldemarem i Krystyną, wrócił do Polski nielegalnie na sfałszowanych dokumentach z pogotowia opiekuńczego w Lublinie. Dzięki księdz Bojko w 1945 roku trafił do Turkowic. Miał wtedy 14 lat. Brat Waldemar miał lat 12, a jego siostra Krystyna 6. W Turkowicach przebywał do 1952 roku. Jego brat Waldemar przebywał w zakładzie do 1954 roku. I właśnie tego jego brata, Waldemara, ja zapamiętałem jako dziecko, bo on przychodził do naszego domu. Zresztą nasz dom taki był, że tam dużo młodzieży przychodziło, chociaż był taki skromny. No spotykali się jako młodzież. Moja siostra starsza, moi kuzyni. No, zapamiętałem takie ich zebrania tam w tym domku. Mama zawsze była taka otwarta dla młodych ludzi. Ale co ciekawego, Waldemar ożenił się z moją kuzynką. Także potem znaliśmy się oczywiście dość długo.
Dom dziecka to pan trochę słabo pamięta, albo prawie wcale, tak?
Dom dziecka to właściwie nie pamiętam.
Opowiadał o tym w ogóle?
Nie. Ja sobie nie przypominam w ogóle rozmów na te tematy. Nikt nie rozmawiał ze mną. No ja byłem wtedy dzieckiem, oni byli dorośli albo prawie dorośli.
Bo jak siostry stamtąd wyjechały, to był później państwowy dom dziecka.
Tak, był rzeczywiście przez moment, a od chyba 52, może 3, tam założyli tą szkołę traktorzystów. Mój ojciec był zaopatrzeniowcem tam. No, jeździliśmy do Tyszowiec po zaopatrzeniu, bo to blisko było. A po tej szkole chyba to już była ta szkoła rolnicza. Nie istnieje tam ta szkoła, tylko budynki pozostały, no, trochę podniszczone. Zostały przeniesione stamtąd w 1951 roku, wtedy, kiedy ja się urodziłem. Siostry służebniczki. One mają główny zakon, mają w Starej Wsi koło Brzozowa, na Podkarpaciu. I niechcący tam kiedyś trafiłem też do nich, szukając siostry, która być może jeszcze żyje, z czasów tej II wojny światowej, wtedy, kiedy prowadziły tam ten sierociniec w Turkowicach. I o dziwo trafiłem, a to był zupełny przypadek. Żona się zajmuje prezentacją takich urządzeń, nie? Ponieważ ja się nudziłem trochę, więc tak przejechałem przy kawałek i zobaczyłem ten cały zakon sióstr służebniczek. Coś mnie tam zaciągnęło i zacząłem pytać, czy żyje jakaś siostra jeszcze, która tam opiekowała się tymi sierotami.
Co to za dzieci były te, które trafiały do tego domu dziecko?
Dzieci, które albo nie miały rodziców, albo rodzice przeważnie ginęli. One zostawały same. Więc młodsza siostra nie wiedziała, ale poprosiła starszą. I starsza siostra powiedziała, jest taka siostra, siostra Irena. Czyli Antonina Manaszczuk się nazywała. A takie przyjęła imię Irena. Ona urodzona była na terenie dzisiejszej Ukrainy. Ale ona nie jest u nas, tylko w Szynwałdzie. A to jest 100 kilometrów stąd. Ale musi się pan śpieszyć, bo ona niedługo skończy 105 lat. Więc nie wiem, czy następnego dnia, czy na 2-3 dni. Siadłem w samochód i pojechałem tam do tego Szynwałdu.
A czego się pan chciał od niej dowiedzieć?
No czegoś jeszcze oprócz tych historycznych rzeczy, no czegoś takiego ludzkiego bardziej. Trochę miałem problem w rozmowie, bo dość słabo słyszałam. Ona już nie chodziła, siedziała w tym pokoiku na łóżku i zaczęliśmy tam rozmawiać. Opowiedziała mi tylko taką historię, taką o tym, jak w czasie II wojny światowej, jak tam był tam jakiś oddział tych niemieckich, który pilnował jakichś tam magazynów, że one obok tego magazynu niemieckiego miały swoją jakąś komórkę czy coś takiego. I z tego magazynu niemieckiego zboże przez jakąś tam szparę przesypywało się właśnie do tych sióstr. Więc one w nocy zbierały to i szły do wioski, żeby zemleć to, żeby mieć potem na chleb dla tych dzieci. Tam dzieci było na pewno ponad 200, może nawet około 300 do wykarmienia. Także to nie było takie proste. I powiedziała tak, że komendant prawdopodobnie wiedział o tym, ale przymknął oko na to. Jeszcze nie wiem, na ile to może być prawdą, że opowiedziała mi też, jak Niemcy odeszli i przyszli Rosjanie i tam zresztą z różnych chyba republik, bo tam z tego, co mówiła, że różnie wyglądających. Tam jak gdyby na środku tego całego piekta stoi figura świętego Józefa. Dość taka wysoka. No więc oni zaczęli pytać, co to takie, tak? Po rosyjsku. Więc siostry im powiedziały, że to jest pomnik Stalina. I tak to przyjęli. No to mi powiedziała ta siostra 105-letnia, więc ja powtarzam tylko. No. Tak jak mówię, no bardzo trudno mi się rozmawiało. Przez to, że miała taki słaby słuch. Za jakieś 2 tygodnie, czyli 13 grudnia, obchodziła 105 urodziny. Więc pojechaliśmy wtedy oboje już.
Tak nas głaskała, taka serdeczna. Taka siostrzyczka, super, że coś. No niestety już trzeba było odejść, przyszedł czas i koniec, nie? Ale tamte wszystkie siostry, one ją tak szanowały, po prostu jakby była dla nich jakąś taką ikoną, bo była historią, bo tyle przeżyła, że to było wszystko bardzo wzruszające.
Ja dostałem jeszcze od siostry Marty wspomnienia siostry Józefy Romasiewicz. Siostry, która tam też prowadziła ten sierociniec. I ona i ta siostra Irena, z którą miałem okazję się spotkać, one były oznaczone medalem Sprawiedliwych tego Świata, tak, Jadłaszem. Nawet wczoraj znalazłem takie zdjęcie. Jak siostra Irena, to chyba w 89, albo jakoś tak chyba, jest zdjęcie, na którym ta siostra Irena jest w Izraelu i idzie ze swoimi wychowankami, które przeżyły jeszcze z tego sierocińca. Więc siostry, one się bardzo narażały. One przewoziły na przykład dzieci z getta warszawskiego i też sieroty polskie z Warszawy pociągiem, a szczególnie chyba ta siostra Irena, ta, którą poznałem. Także no, śmierć im groziła przecież za to, prawda? One te dzieci potem, jak już udało im się przywieźć do Turkowic, a to był chyba cud, że zawsze się udawało. I one te dzieci musiały jakby troszkę wygląd zmieniać im, prawda, żeby bardziej wyglądały na dzieci polskie czy ukraińskie, bo tam były też ukraińskie dzieci. No nie wiem, na czym to tam polegało, ale robiły wszystko, żeby nie dało się poznać ich rysów szczególnych, prawda. Ale tam jest też historia taka o tym, jak bandy ukraińskie tam przecież grasowały. Jakoś dziwnym trafem zawsze ten zakład, ten sierociniec uchodził cało z różnych tych opresji. Byli Niemcy, byli Rosjanie, byli Ukraińcy. I jakoś wychodzili cało.
Myślę, że mało kto ma takie wspomnienia z dzieciństwa jak mój mąż. Bo ja mam takie niby normalne, a on ma takie zupełnie inne. Ja na przykład pochodzę spod Lublina, w Stasinie mieszkam, mieszkałam. I tam nic nie było takiego, co ja mogłabym takie rzeczy przekazać, jak owszem, tam z wojny babcia opowiada, tego zabili, tamtego zabili, ale to to nie jest to. To był taki skrót czegoś, co tam się działo. Tu natomiast historia Marka jest zupełnie inna. Ja jestem dumna z męża, że tak grzebie w tych archiwach i szuka tam różnych takich i docieka, prawda? Raz sobie robi przerwę, potem znowu powraca do tego. To jest dla mnie no super. Bardzo, bardzo rzadko kto się tak interesuje. Nikt z rodziny Marka nie czuje, czy nie czuł, bo już niektórzy nie żyją, tego co Marek. Ani jego brat, ani siostra, oj tam Turkowicz, oj tam to. A Marek cały czas drąży temat. Czasami zanudza nim. Zanudza ludzi, bo cały czas mówi i opowiada. I opowiada siostrze i siostrzeńcom i tym młodym, aż im to do głowy pójdzie i potem jadą z nim.
Do Turkowic. Mam dużo znajomych młodych ludzi, bo lubię się obracać wśród młodych, takich 30-40-letnich.
Ale tutaj w Łańcucie? Czy...
Tak, tutaj w Łańcucie.
Ale kogoś pan zabrał z tych młodych do Turkowic?
Tak, był sąsiad taki młody. Znajomi byli ze mną, tacy przyjaciele. Ja im pokazuję, gdzie mieszkałem, gdzie był mój dom, szkołę, do której chodziłem. Pokazuję im budynki tego monastyru, pokazuję im, co można tam wejść do tej cerkiewki i tak dalej. Tam właściwie niewiele teraz można oglądać już. Przede wszystkim mówię o tym cmentarzu.
Córki mamy dwie i wnuka i wnuczkę. Trzy. Jeszcze trzecia we Włoszech wnuczka.
One chcą jeździć do tych Turkowic?
Może wnuk tam był ze mną. On jest najstarszy, nie? Ma 30 lat. To tak. A tak to dziewczyny niekoniecznie.
Może my nie potrafimy tego przekazać w taki sposób. Może tego nie czują. To już jest inny świat.
To trudno komuś wytłumaczyć. Kto tam nie żył, kto nie pamięta, jak to wyglądało wcześniej. A wyglądało dla mnie pięknie, a teraz nie.
Panie Marku, ale co, jak przyjdzie wiosna, to pan znowu wyruszy do Turkowic?
Planuję to wyprawę, ale dokładnie nie wiem kiedy. Jeszcze tak nie mówię, że już. Ale na pewno w tym roku muszę tam pojechać.